Zazdroszczę Tomkowi sposobu, w jaki potrafi tutaj mieć konwersację z publicznością. Kiedyś przed laty jechałem samochodem z Warszawy do Bielska i pomyślałem sobie, pojadę przez Kraków. Zatrzymam się tam, przespaceruję się ulicą Floriańską. Ale gdy znalazłem się już w tej sytuacji, gdy spacerowałem ulicą Floriańską, nagle się okazało, że czegoś brakuje. Bolesne poczucie pustki, brakowało kogoś, z kim można by to przeżywać, doświadczać jedności. W tym przypadku brakowało żony. Niedawno zdarzyło mi się to ponownie. Pomyślałem sobie, żeby pojechać samemu w pewne miejsce. Byłem tym podekscytowany, ale gdy tam już się znalazłem, okazało się, że czegoś brakuje. Sięgnąłem po telefon i zadzwoniłem do Ewy. Niestety nie odebrała. W tym momencie uświadomiłem sobie, że u Ewy jest 3 nad ranem, więc kontynuowałem sam spacer między 2 dziurami w ziemi po World Trade Center. Dzisiaj będzie o jedności między chrześcijanami, na czym ona polega, jak się jej doświadcza, właśnie tej niezwykłej rzeczy, jaką jest jedność. Przeczytajmy więc pierwszą część dzisiejszego fragmentu, list do Efezjan, 2 rozdział, 11 i dalej. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie co do ciała, zwani nieobrzezaniem, przez tych, którzy zowią się obrzezaniem, od znaku dokonanego ręką na ciele, w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Jesteśmy tutaj zachęcani w pierwszych słowach, by o czymś pamiętać, by sobie coś przypomnieć. Co mieli sobie przypomnieć adresaci listu chrześcijanie ze wspólnoty w Efezie? Kluczowym słowem jest tutaj słowo obcy. W wersie 12 mieli przypomnieć sobie, jak czuli się obco. Czy zdarzyło wam się czuć obco? Wielokrotnie w życiu osobiście doświadczałem poczucia obcości, co ja tutaj robię. Pewnie wy też macie swoje doświadczenia właśnie tego poczucia, poczucia obcości. Ale jak to było z tamtymi ludźmi, do których list do Efezjan był pisany? Jak oni przeżywali poczucie obcości? Paweł przypomina im, że wcześniej byli poganami. Nazywano ich nieobrzezaniem, tak nazywali ich Żydzi, którzy siebie nazywali obrzezaniem. Ale co to mogło obchodzić jakiś pogan, że jacyś tam Żydzi nazywali ich nieobrzezańcami? No, bo byli to szczególni poganie, poganie, którzy stali się później chrześcijanami i ich droga do stania się naśladowcami Chrystusa była bardzo ciekawa. Popatrzmy do Dziejów Apostolskich, do 19 rozdziału, gdzie właśnie czytamy o tym, jak Paweł przybył do Efezu, tam, gdzie wkrótce powstała wspólnota Kościoła. A więc Dzieje Apostolskie 19:8. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Poganie, do których teraz Paweł pisze, stali się chrześcijanami właśnie w ten sposób, że przychodzili co szabat do żydowskiej synagogi. Było to częste zjawisko w tamtych czasach. Wielu pogan interesowało się Słowem Bożym Starego Testamentu, przetłumaczonym 100 kilkadziesiąt lat wcześniej z hebrajskiego na język grecki, którym wtedy się posługiwano. I właśnie to Słowo Boże było czytane w żydowskich synagogach, rozsianych licznie po całym cywilizowanym świecie. Taka synagoga też była w Efezie. Wielu pogan tam uczęszczało, słuchali I to właśnie z takich ludzi wywodziło się najwięcej chrześcijan na samym początku, w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Byli zafascynowani Bożym Słowem. Pewnego dnia w tej synagodze w Efezie pojawił się jakiś Paweł z Tarsu i przez 3 miesiące mówił co szabat o działaniu Boga, o tym, jak Bóg realizuje obietnice. Wtedy właśnie ci ludzie odkryli Ewangelię, zrozumieli, o co w niej chodzi i wielu z nich nawróciło się do Chrystusa. Ale zanim to się stało, co przeżywali, gdy przychodzili, może przez lata, do żydowskiej synagogi? Każdy z nich mógł sobie przypomnieć. Nazywano ich nieobrzezaniem. Ci, którzy siebie nazywali obrzezaniem. A więc pierwsze, czego doświadczyli, to poczucie obcości, że są spoza. A więc z jednej strony przyciągało ich Boże Słowo, ale z drugiej czuli się tam obco. To było tam i wtedy, a teraz jesteśmy tu i teraz. I ważne pytanie, czy tutaj na naszym obozie można doświadczyć jakiegoś poczucia obcości? Patrzę na was i myślę sobie, ilu z was może doświadczać jakiegoś poczucia obcości? Patrzę przez pryzmat własnych doświadczeń. Pamiętam jeden z chrześcijańskich obozów, gdy byłem jeszcze w liceum. Pełne nawrócenie do Chrystusa miałem jeszcze przed sobą. Obóz był nad morzem. I pamiętam, że myślałem sobie, kiedy wreszcie skończy się ten głupi obóz i będę mógł znowu spotkać się z kolegami i koleżankami w szkole. Więc rozumiem, co przeżywasz, jeżeli myślisz, że czujesz się tu trochę obco. Albo inaczej jeszcze można doświadczać obcości na płaszczyźnie nadziei, a w zasadzie zawiedzionych nadziei. Może nadzieje się nie spełniły, jestem rozczarowany, myślałem, że tutaj we wspólnocie jakąś rolę mam do spełnienia, ale w zamian czuję się nikomu niepotrzebny, czuję się tutaj obco. Ktoś może myśleć, ciągle tylko ktoś czegoś chce ode mnie, żebym coś dał, żebym się poświęcił, a gdzie moje życie, moje problemy? Jestem tym zmęczony. Poszedłbym do swojego pokoju i pooglądał telewizję. Rozumiem. Albo ci ludzie nie pasują do mnie poziomem. Ich problemy są na takim poziomie, który jest dla mnie trywialny, banalny. Nie lubię zajmować się banałami. Idę poszukać ludzi, którzy mają jakieś normalne problemy. Rozumiem. Może myślisz sobie, no na szczęście niedługo mam gdzieś jechać w świat, w lepszy świat. No, czuję się tu niezwiązany. Moje serce jest gdzie indziej, moje nadzieje są gdzie indziej. Rozumiem. A może doświadczasz obcości jeszcze w jakiś sposób. Ale zanim stąd wyjdziesz, żeby już nigdy nie wrócić, ostatnim wysiłkiem woli popatrz na to, jakie światło na poczucie obcości rzuca druga część dzisiejszego fragmentu. Popatrzmy dalej, list do Efezjan, 2 rozdział. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy blisko. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Wyobraźmy sobie poganina w starożytnym świecie, jakiegoś Greka czy Rzymianina, który ma serdecznie dość filozofii, mitologii, opowiastek o bogach, którzy są tak samo zawistni małostkowi, jak ludzie, odczuwa w sercu pustkę, ale natrafia na żydowską synagogę, zaczyna chodzić, słuchać, jego serce jest poruszane słowami o doskonałym Bogu, oczekującym od człowieka świętości, doskonałości, reagującym gniewem na jej brak. I nasz poganin, z jednej strony poruszony doskonałością Boga, z drugiej jest przerażony przepaścią, jaka oddziela go od Niego. Już wie, że dzieli go od Boga przepaść. Jak się temu Bogu spodobać? Jak pozyskać Jego przychylność? Jest przerażony przepaścią, jaka dzieli go od tego Boga, którego poznaje. Ale ten obraz Boga za przepaścią jest jeszcze wzmocniony przez zachowanie Jego naśladowców, tych, którzy się nazywają naśladowcami Boga, Żydów. Nie usiądą z Tobą razem do stołu, poganinie, nie podadzą Ci ręki, nie obrzezańcu. Z ich strony jest ogromny dystans, wyniosłość, pycha. My to jesteśmy ci lepsi, wybrani, by nie powiedzieć pogarda, wrogość. 3 miesiące temu szedłem przez Zucconi Park. To jest taki skwer, rzut beretem od Wall Street na Manhattanie. I zobaczyłem pewne stoisko, jak na targach. Było to stoisko jakiejś misji. Stał przed nim człowiek trzymający ulotki w ręku. Z ubioru było widać, że jest hasydzkim Żydem. I zaciekawiło mnie to. Bardzo ciekawa reprezentacja Boga w takim miejscu. Podszedłem i zapytałem, czy ma dobry dzień. I odruchowo wyciągnąłem rękę, oczekując, że zrobi to samo. On jednak nie podał mi ręki. Zamiast tego zapytał, are you Jewish? Czyli czy jesteś Żydem? Powiedziałem nie. W tym momencie jakby przestałem dla niego istnieć. Poczułem się, jakbym był powietrzem. Nie pomogły tłumaczenia, że lubię Żydów, że jestem ich przyjacielem. Odwrócił się w inną stronę. Poczułem to na własnej skórze. Pewne rzeczy się nie zmieniły pomimo upływu tysiącleci. I mogę trochę lepiej zrozumieć, jak się czuł ten poganin, który przychodził do żydowskiej synagogi, szukając Boga. Ale pewnego dnia coś poszło inaczej. Przemawiał jakiś Paweł z Tarsu i zachowywał się zupełnie inaczej. Uśmiechnął się do mnie, a potem zaczął mówić, że jest zupełnie inaczej, że jednak my, poganie, możemy mieć dostęp do tych wszystkich obietnic, uwaga, tak samo jak Żydzi. Dzięki czemu? Dzięki temu, co uczynił jakiś Jezus Chrystus, gdy umarł na rzymskim krzyżu, że zburzył mur wrogości, który oddzielał ludzi od siebie. Co to za mur wrogości, który oddziela ludzi od siebie? Skąd się on bierze? Paweł pisze tutaj w wersach 14 i 15, jeszcze raz popatrzmy. On zburzył rozdzielający mur wrogość. Pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach. O co tu chodzi? Skąd się bierze wrogość? Jaki ma związek z przykazaniami? Otóż każdy człowiek nosi w swojej głowie pewien zestaw przykazań, zestaw przepisów, który jest dla niego święty i uważa, że tak powinno się postępować, a nie w inny sposób. Każdy człowiek nosi w swojej głowie zestaw przykazań i przykłada go do ludzi, których spotyka, tak jak na tym spocie, tak, pewne miary były przykładane. Widzi ludzi na jego tle, o, ty odbiegasz od tej miary, ty robisz to źle i jeszcze tamto robisz źle, to oburzające, jak można tak podchodzić. Jednak Jezus ujawnił bardzo ciekawą rzecz o każdym z nas, odnośnie naszej wrażliwości na to, co robią inni. Ewangelia Łukasza 6. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka swego brata. Działa tu pewne prawo, jak prawo fizyki. Jeżeli coś ciebie drażni, szczególnie u innych ludzi, to znaczy, że masz taki sam problem, o jaki obwiniasz chętnie innych, tylko że większy. Na przykład, jeśli kogoś szczególnie oburza niemoralność, najprawdopodobniej sam ma ten problem, tylko większy, z tym, że może bardziej ukryty, ale ma. Jeżeli podejrzewasz innych o nieuczciwość, to dlatego, że sam masz z tym największy problem i dlatego wczytujesz ten problem w innych. Po prostu każdy sądzi według siebie. I to jest właśnie ten mur wrogości między ludźmi, nasze własne złe skłonności ujawniają się w postaci pretensji do innych. Ciekawe, prawda? Mur wrogości tak naprawdę wobec wyobrażeń, jakie mamy o innych, wyobrażeń, które nie bardzo mają się do tego, jak naprawdę są, jakie ludzie mają problemy, bardziej pochodzą one z naszych własnych złych skłonności. Każdy sądzi według siebie. Przy chodniku zatrzymał się samochód, kierowca opuścił szybę i zagadnął przechodzącą obok dziewczynę. Dziewczyna wsiadła obok niego i odjechali. W tym momencie czterech przechodniów zrobiło zdjęcie i wykonało telefony. Jeden powiedział do słuchawki: urząd skarbowy? Kierowca na zdjęciu prowadzi usługi taksówkowe bez koncesji. Należy go sprawdzić. Drugi: policja? Porwano dziecko. Trzeci powiedział do słuchawki: TVN? Mam temat do serialu Zdrady. Kolejny przechodzień: prokuratura? Gość handluje ludzkimi organami. A kim byli kierowca i dziewczyna, która wsiadła do samochodu? Co za zbieg okoliczności? Mieli to samo nazwisko. Dlaczego przychodniom przychodziły do głowy takie rzeczy? Każdy sądzi według siebie. Zasada belki w oku. A gdy rzecz dzieje się we wspólnocie, finał naszych myśli może być taki. Co za straszna wspólnota. Co się tutaj wyrabia? Że ja muszę to wszystko znosić. A prawda jest taka? Każdy sądzi według siebie. Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, jak czytaliśmy, czyli każdy z nas nosi w głowie ten zestaw przykazań i ten zestaw przykazań według mechanizmu ludzkiej natury, kolejny ogromny temat, działa na nasze złe skłonności jak katalizator i sami mamy z tym szczególne problemy. Na tym polega mur wrogości, że człowiek swoje problemy wczytuje w innych i za to się na nich gniewa. Jeżeli mamy wątpliwości o powszechnym działaniu tych mechanizmów, to zachęcam do lektury listu do Rzymian 2 rozdziału, pierwszej jego części, list do Rzymian 2:1-24. Tam jest to pięknie też opisane. Mur wrogości, ale Chrystus przyniósł rozwiązanie, przyniósł sposób na ten wielki bałagan, który dzieje się w naszych głowach, na tą wrogość i nienawiść między ludźmi. I ten sposób jest opisany tutaj w naszym fragmencie. Wziąłem ten fragment i wyciągnąłem z niego to, co Chrystus uczynił, by rozwiązać problem wrogości i wyszło coś takiego, kolejny fragment. Przez krew Chrystus uczynił nas jednością, bo zburzył rozdzielający mur wrogość w swym ciele przez krzyż, zadawszy śmierć wrogości. Co zrobił Chrystus, aby jedność między nami była możliwa? Zapłacił swoim życiem za te wszystkie rzeczy, które zrobiłem innym ludziom, za moje złe i niesprawiedliwe postępowanie wobec innych ludzi. Ale, a ktoś powie, on był dłużny więcej mi niż ja jemu. Czyżby? Dlaczego tak sądzisz? Bo on mi zrobił to czy tamto. A co mówi zasada belki w oku? Aha, to ja mam jeszcze większy problem. Ale mogę sobie przebaczyć przy okazji innym, bo Chrystus zapłacił swoim życiem za te wszystkie rzeczy. Przechadzasz się więc po wspólnocie, na przykład tutaj na obozie, idziesz przez ten wspaniały ośrodek i ci się wyświetla coś o każdym, kogo spotykasz. Przykładasz do niego swoją miarę, zestaw przykazań i przepisów, twoich wyobrażeń, jak ludzie powinni postępować. O, ten jest taki, a ten to jest owaki. I zaczyna się pretensja. Dlaczego ten to, a tamten tamto? Ale w tym momencie włącza się myśl, nie jestem lepszy, ale Chrystus oddał życie, by to anulować, więc mogę sobie przebaczyć przy okazji innym. Chrystus zapłacił cenę i dlatego możemy doświadczać tu między sobą niezwykłej wolności od pretensji, niezwykłej jedności. Może więc ktoś z nas doświadcza tego poczucia obcości tutaj wśród nas, może mówisz do siebie, co ja tutaj robię, ale na szczęście już za chwilę będę gdzie indziej. Ciągnie ciebie w świat do niby prawdziwych problemów, ale Bóg pokazuje, że nigdzie indziej nie doświadczysz prawdziwego rozwiązania najgłębszych problemów, docierając do ich istoty, do samego źródła konfliktów i rozłamów, do źródła nienawiści. I właśnie tutaj w Chrystusie jest pełne rozwiązanie. Może coś ciebie ciągnie gdzieś, jakiś nieznany zew, ale pomyśl, co ciebie tam czeka, tam, gdzie ciebie ciągnie, z dala od Chrystusa. Na początku coś może wydawać się piękne, ale później i tak zostanie zniszczone przez konflikty, przez nienawiść. Więc może lepiej trochę przetrwać tutaj wśród nas, jednak tutaj w Chrystusie zobaczyć nadzieję na pełnię życia. Skoro tak, przejdźmy do trzeciej części dzisiejszego odcinka i ważne pytanie, co ja mogę zrobić, by doświadczać jedności z innymi chrześcijanami we wspólnocie? Przeczytajmy. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Co każdy z nas może zrobić, by doświadczać bardziej jedności we wspólnocie? Podanych tu jest parę rzeczy, ale mamy czas, by zwrócić uwagę tylko na jedną. Jeszcze raz wers 20. Zbudowani na fundamencie proroków, apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Każda wspólnota jest zbudowana na jakimś fundamencie. Ten fundament to wspólne wartości, wspólne zasady, wspólna wizja. Ale kamieniem węgielnym ma być Chrystus. To znaczy wszystkie te wartości, zasady, wizje są warte uwagi tylko z jednego powodu, jeżeli pochodzą od Chrystusa. Właśnie tym kamieniem węgielnym jest Chrystus. Nasza wspólnota też jest zbudowana na konkretnym fundamencie, ma swoje zasady, na przykład zasada duchowego pomnażania dana przez Jezusa. I w tym też kontekście wskazani tutaj są apostołowie i prorocy. Jako ci, którzy ten fundament uosabiają, tak, fundament apostołów i proroków, w tym znaczeniu, że oni są jakby nosicielami tych zasad, wartości, strażnikami. I kontekst wskazuje, że chodzi tu o przywództwo danej wspólnoty, którego rola jest właśnie taka, troska, by wszystko było budowane na właściwym fundamencie. Co jest w takim razie potrzebne, by doświadczać jedności we wspólnocie? Potrzebujemy zachować jedność między przywództwem a resztą wspólnoty. I jest to wielka sztuka. Dlaczego to nie jest łatwe? Ponieważ przywództwo, jeżeli ma być dobrze sprawowane, jego podejście musi mocno różnić się od podejścia pozostałego grona wspólnotowiczów. Apostołowie i prorocy muszą mieć głowę w trochę czymś innym niż reszta. I potrzebne jest wzajemne zrozumienie ról. Moja żona często mi powtarza, potrzebujesz rozumieć ludzi. Święta prawda. Ale druga prawda, potrzebne jest też zrozumienie z drugiej strony. Więc kilka słów na ten temat. Ktoś z was na przykład słucha tego, co mówię ja, czy Dawid, czy co piszemy. I mówi ktoś, Grzegorz stracił kontakt z rzeczywistością. Jest to dla mnie ogromny komplement, bo przywództwo musi w pewnym sensie tracić kontakt z rzeczywistością. Przywództwo, by dobrze spełnić swoją rolę, potrzebuje uchwycić pewien punkt w czasie i przestrzeni, dosyć odległy i niezwykły, potrzebuje na nim oprzeć swój wzrok i z tej perspektywy działać w teraźniejszości. Przykład z Biblii. Paweł apostoł pisze list do Rzymian, ale mówi o czym? O Hiszpanii, żeby oni go tam wyprawili. Ten punkt w przyszłości musi być odpowiednio zwariowany, by nie powiedzieć szalony. Musi być w jakiś sposób niezwykły, tak aby każdy, kto na niego spojrzy, powiedział, on zwariował, stracił kontakt z rzeczywistością. I wtedy jest wszystko w porządku. Jeżeli przywództwo tego nie robi, skutki będą opłakane, całkowicie straci wigor, pogubi się w codziennych obowiązkach, straci zapał. Przywództwo na tym polega, że się opiera wzrok na czymś zwariowanym, dalekosiężnym i musi być trochę wariatem albo przestanie praktycznie przywódcą być i wszyscy na tym stracą. I chcąc doświadczać jedności między przywództwem a gronem wspólnotowiczów, potrzebne jest zrozumienie tego. Co jakiś czas mam taką pokusę, zostaw szalone marzenia, będziesz miał więcej czasu na teraźniejszość, na zaspokajanie bieżących potrzeb ludzi, zajmiesz się wyłącznie codziennością czy teraźniejszością, wykłady, studia biblijne, spotkania grup, równe przybijanie pieczątek. Okej, zajmuję się więc codziennością, poświęcam temu cały czas, ale będą efekty. Guzik, prawda. Wszystko zaczyna się szybko rozłazić, skuteczność spada i zamiast mieć więcej czasu na ważne, bieżące sprawy, okazuje się, że jest go jeszcze mniej. Tak się nie da i musi być oparcie o coś odległego. Jeżeli ktoś ze wspólnotowiczów tego nie rozumie, będzie się denerwował, gdy będę mówił o czymś odległym, trochę szalonym. Będziecie mówili, stracił kontakt z rzeczywistością, będziecie się martwili, dokąd to prowadzi. Słyszałem nawet o pomyśle wykupienia mi w czasów w Centrum Leczenia Nerwic. Jest to bardzo piękne miejsce w Mosznej, także nie miałbym nic przeciwko temu, ale może nie z tego powodu. Nie, wszystko jest w porządku. Chcąc zachować jedność, potrzebujemy budować na fundamencie apostołów i proroków, co w tym przypadku oznacza zrozumienie specyfiki przywództwa i ucieszenie się pewnymi rzeczami, zamiast się na nie zżymać. W Biblii opisany jest bardzo ciekawy dialog między Bogiem a królem Dawidem za pośrednictwem proroka Natana. Dawid miał wizję, że zbuduje świątynię. Czy to była realna wizja? Okazało się, że nie. Bóg powiedział mu, ty nie zbudujesz świątyni, zrobi to przyszłe pokolenie. Ale co zrobił Dawid? Czy zrezygnował i zajął się równym przybijaniem królewskich pieczątek? Nie. Zrobił milion rzeczy, by przygotować wszystko do budowy świątyni, żeby następne pokolenie miało łatwiej. I właśnie dzięki oparciu wzroku na czymś odległym jego codzienne życie było wybitnie zdyscyplinowane, jego działania przywódcze na co dzień były wybitnie spójne, pełne najlepszych pomysłów i ludzie wokół byli szczęśliwi z takiego przywództwa. Uważali go już później historycznie za najlepszego władcę. Szli za nim jak w dym. A jak Bóg na to patrzył? Nazywał Dawida człowiekiem według swojego serca, tak? Bo było to podejście z wiarą. My też potrzebujemy takiego podejścia, takiego zrozumienia z obu stron, po prostu budowania na fundamencie apostołów i proroków. I w historii naszej wspólnoty jest kilka epizodów takich kamieni milowych przed laty, gdy miałem jakąś wizję i w kółko o tym mówiłem. Pamiętacie, najpierw był klub w Katowicach, później były kluby Katowice-Kraków. I ci z was, którzy pamiętają, ciągle o tym mówiłem. Kraków, Kraków, Kraków. Ostatnimi czasy mówię o centrum świata. I jest to trochę test na jedność w naszej wspólnocie, by zobaczyć, jak reagujecie, jakie jest zrozumienie tego, na czym polega przywództwo, czym jest właśnie to oparcie wizji, odległy punkt i jakie daje korzyści. A jakie daje korzyści takie przywództwo dla wszystkich wspólnotowiczów? Po pierwsze, jest wspaniałym poligonem do powstawania nowych rzeczy, nowych narzędzi, pomysłów. Tak zresztą powstał list do Rzymian, właśnie z takiego podejścia Pawła. A w naszym przypadku to właśnie z myślą o jakichś tam odległych miejscach powstają najlepsze narzędzia. Na przykład ze względu na naszą tą misję Katowice i Kraków powstały nowe narzędzia. Druga wersja Studium Ewangelii Marka pod tytułem Sekrety wpływu Jezusa. Sentencje, inaczej zwane projektem synagoga. Niektórzy z was tego używają. Seria studiów biblijnych Drzwi Duchowego Świata, oparta na Ewangelii Jana, z której później wyrosły historie znane, nieznane, rozwinięta koncepcja klubów. Tak się zrodziła idea szkoły Tyranosa. A z oparcia wzroku na tym punkcie, jakim jest centrum świata, co powstało, koncepcja Forum Idei jako pomostu dla Ewangelii, jeszcze lepsza wersja szkoły Tyranosa, i nowe narzędzia, które są w trakcie powstawania, jak platforma marzeń. Właśnie to patrzenie na jakiś odległy punkt jest takim najlepszym poligonem do tworzenia narzędzi i koncepcji. Potrzebnych później tu i teraz. Ta ostateczna wartość, korzyść jest przede wszystkim wśród nas, w naszej wspólnocie. Po drugie, jakie są korzyści z takiego patrzenia dla wspólnoty? Jest to okazja do osobistego rozwoju dla wielu wspólnotowiczów przez bezpośredni udział, jak w przypadku naszej misji Katowice-Kraków, która gdzieś tam, pamiętacie, to był rok 2007-2010. Wielu z was, którzy się w to angażowali, mogliście odnieść ogromne korzyści w postaci doświadczenia, tak byśmy to nazwali, w zasiewaniu, tak? W zasiewaniu Bożego Słowa, które jest najważniejsze, tak? Chociaż nie zawsze jest łączność z tym, co później wyrośnie, znaczy nie zawsze to widzimy, tak? Ta łączność gdzieś jest. Ktoś inny na tym zbuduje. Tak też teraz jest w tej misji do Centrum Świata. Dwie osoby tutaj ze wspólnoty prowadzą studium biblijne przez Skype'a z osobami z Centrum Świata, a jedna z nich nawróciła się, gdy tam byliśmy naszą grupą i ktoś z was podzielił się Ewangelią z kimś i teraz dalej pomaga w duchowym rozwoju. Jeszcze tam inna osoba uczestniczy w tworzeniu pewnego malutkiego, ale być może modelowego projektu pomocy Polakom tam. No więc dla niektórych osób, dla wielu jest możliwość osobistych doświadczeń. Po trzecie, takie patrzenie daleko w przód przez przywództwo daje wszystkim nam, całej wspólnocie możliwość współudziału w czym? W wypełnieniu wielkiego pragnienia Chrystusa, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. I jeżeli jest z naszej strony zrozumienie, zaciekawienie tym, co się dzieje, możemy o tym rozmawiać, konfrontować pomysły, możemy się o to modlić, może przyjdzie czas na inne działania, inne wsparcie, ale nawet jeżeli nie wyjdzie ostatecznie z tego nic trwałego w pokoleniu inicjatorów, to i tak jest to ogromne zasianie dobrych rzeczy. To i tak bieżące korzyści dla całej wspólnoty są przeogromne z takiego sprawowania przywództwa. Więc ufam Bogu, że również w tej dziedzinie doświadczymy jedności między sobą, że wy też trochę staniecie się takimi wariatami, będzie mi trochę raźniej wtedy, no i nasza jedność i przyjaźń będzie kwitła na chwałę Bogu. 3 miesiące temu, gdy właśnie byliśmy w Centrum Świata, w ostatni dzień, urwałem się od całej grupy i poszedłem sobie jeszcze raz w rejon Wall Street, kupiłem sobie duże cappuccino, idę i uświadamiam sobie, gdzie jestem, co mi się marzy, chciałbym tu zaszczepić duchowe pomnażanie, ale nikogo nie znam. Totalny odlot. Przy wyjściu z Trump Tower z strony Wall Street stoi gość w sweterku i krawacie, pali papierosa i wygląda jak makler giełdowy, sądząc po jego błędnym wzroku. Gdy przeszedłem obok niego, zacząłem sobie wyobrażać, że podchodzę do niego, pytam, czy ty jesteś z tym jednym z tych maklerów giełdowych, bo chciałem poznać prawdziwego maklera giełdowego. Gdybym był wcześniej na to nastawiony, to bym to zrobił. Za długo się wahałem, a zresztą już tam chłopaki czekały, już byłem spóźniony, już mieliśmy pędzić do domu. Widocznie ta wizja przeraża również mnie. No dobrze, tak, o to chodzi, tak, totalny odlot, szaleństwo, jak król Dawid, który marzył o świątyni, jak Paweł, który pisał list do Rzymian o jakiejś Hiszpanii, gdzie tam chce, żeby go wysłali, ale to wszystko tylko po to, by jak najlepiej służyć tu i teraz, by każdy ze wspólnotowiczów miał jak najlepsze narzędzia i mógł doświadczyć jak najlepszego rozwoju teraz i w przyszłych pokoleniach. No i jestem niezmiernie wdzięczny Bogu. Jak ktoś mnie pyta, co cię najbardziej cieszy w naszej wspólnocie, to zanim skończy zadawać to pytanie, to ja już wiem, tak? Niezwykłe poczucie jedności, jakie, i też nie tylko poczucie, ale i doświadczenie. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za jedność, jakiej możemy tutaj doświadczać w naszej wspólnocie, że możemy razem biec i po prostu delektować się tą jednością, którą tylko Bóg może nam dać. Dziękuję.